Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam raz jeszcze Andrzej Bajgus. Mam wrażenie, że powstaje coraz więcej piosenek o Polsce, tych, które są wyrazem miłości, czasem trudnej, ale i krytycznych uwag, nieraz ironii. Przodują w tym, myślę, raperzy, chociaż też i artyści popowi czy DJ-e. Jest z czego wybierać i za chwilę swój wybór pokaże nam kulturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku Karolina Wierel. Dwa dni przed Świętem Niepodległości, tak co roku się spotykamy z ludźmi kultury, filozofami, raperami, właśnie socjologami, by porozmawiać sobie o Polsce opowiedzianej poprzez muzykę. Szybki rzut okiem na ten wybór Karoliny Wierel, tych twórców, którzy popełnili utwory na temat naszego kraju, czasem nie tak zupełnie wprost, a nieraz to jest niemal centralny temat, to Dawid Podsiadło, Maria Peszek, Sztywny Palazzi, Katarzyna Nosowska-Kazik czy Lao Tse. A zaczyna być może nieco od włożenia kija w mrowisko, bo to Czesław Mozil.
Cię Polsko, na to nic nie poradzę. Nienawidzę Cię Polsko, bo nade mną masz władzę. Liczę długie miesiące, nie wiem ile już w sumie. Chciałbym wrócić, nie mogę, bo Cię kochać nie umiem. Tam wkurzała mnie głupota, widać nędzą młodzi, starzy. Tu mnie wkurza, że mam wszystko, co mi tylko się zamarzy. Może czasem ten to pojmie, co już dawno z kraju wybył, że tam bieda jest naprawdę, a bogactwo tu na niby. Powiem wam, jak się ośmielę, bo to bardzo głupi temat. Tam drażniłam msza w niedzielę, tu mnie wkurza, że jej nie ma. Tu wkurzają mnie pedanci, tam wkurzały mnie niechluje. Wszystko mi się pomieszało i już nie wiem, co ja czuję. Polsko! Nienawidzę! Nienawidzę Cię Polską, na to nic nie poradzę. Nienawidzę Cię Polską, bo nade mną masz władzę. Liczę długie miesiące, nie wiem ile już w sumie. Chciałbym wrócić, nie mogę, bo Cię kochać nie umiem. Mam Ci za złe Twe dziedzictwo, ciągle jeszcze we mnie żywe. Bo Ty jesteś prymitywna, ja jestem prymitywem. Komuś zależało na tym, komuś tu chodziło o to. Tam się stałem abnegatem, tu się staje patriotą. Polsko! Nienawidzę Polski!
Czesław śpiewa, powiedzielibyśmy hardkorowo, a mówić z kolei będzie dr Karolina Wierel, kulturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku. Cześć Karolino.
Dobry wieczór, witam w tak piękny wieczór z pełnią księżyca w tle.
Otóż to i dwa dni przed Świętem Niepodległości. Rozmawiamy sobie właśnie o Polsce poprzez muzykę. Czy próbujesz na początek właśnie włożyć ten kij w mrowisko, bo utwór bardzo mocny, Nienawidzę Cię Polsko, mocne wyznanie?
To jest hymn migranta, który nie potrafi pogodzić się z tym, że nie jest nigdy u siebie, ani w Polsce, ani za granicą. To jest takie doświadczenie osób, które wyjechały, wróciły i w zasadzie trudno powiedzieć, gdzie jest ich miejsce. I myślę, że ta Polska jest w przypadku Czesława Mozilla, ale także innych osób, które właśnie doświadczyły emigracji.
On był rozpięty między Danią a Polską akurat.
Tak, i tam Anglia jeszcze wchodziła po drodze w grę w jego podróżach. Więc dla niego to doświadczenie polskości jest takim znamieniem, którego się nie może wyzbyć. I on o tym śpiewa. I myślę, że ten patriotyzm, który można usłyszeć w jego słowach, nie jest dosłowny. I to myślę, że jest problem w ogóle kultury popularnej, że jeśli coś nie jest dosłowne, jeśli ktoś nie śpiewa kocham cię Polsko, tylko właśnie nienawidzę cię Polsko, to jest oskarżane o to, że nie jest patriotą. A w moim przekonaniu jest wręcz odwrotnie. Mozyl śpiewa w tej piosence o tym, że nie potrafi wyzbyć się tej miłości i dlatego nienawidzi, bo przecież granica między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka. I on jej doświadcza właśnie w tym byciu emigrantem. I jego twórczość jest rozpięta przez bardzo długi czas właśnie na tym doświadczeniu takiego bycia nigdzie. Bo w zasadzie nie może znaleźć sobie miejsca. Teraz już chyba się to trochę zmieniło, ale myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, które emigrowały.
Twoje?
Tak, to jest, jeśli mam tutaj włączyć autobiografizm, tak, to jest także moje doświadczenie, dlatego ja rozumiem, o czym on śpiewa. I dlatego tak mocno to do mnie dotarło i rozumiem ten przekaz właśnie, że to jest przekaz, który mówi o pewnej niechcianej miłości, wręcz romantycznej. To jest taki wirus romantyczny, który nas dopadł jako Polaków i niektórzy się z niego wyleczyli, a inni cały czas obracają się w tym kręgu właśnie owego wirusa, nie mogąc sobie z nim poradzić, bo jeśli on już się raz w kimś mocno zakorzeni, to ten wirus romantyzmu jest w nas i takie przeświadczenie, że my nie chcemy tej miłości, ona i tak w nas jest. Tak? Więc myślę, że to jest taka piosenka, która też przysporzyła temu artyście wielu problemów. On był oskarżany właśnie o to, że propaguje postawy antypolskie, a dla mnie wręcz przeciwnie. To jest wyraz takiej głębokiej miłości, ale tej miłości właśnie takiej romantycznej.
Romantycznej, nieraz trudnej i z perspektywy emigranta. Wspomniałaś o tym, że ty też masz na koncie to doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, tak?
Tak.
Kiedy byłaś tam i pracowałaś, jak rozumiem, z dzisiejszej perspektywy też poniżej swoich kwalifikacji, jak to nieraz bywa za granicą w przypadku nas Polaków, byłaś tam, co czułaś i jak, co myślałaś o Polsce, że to jednak będzie twoje miejsce docelowe, że tęskniłaś mocno, ta tęsknota cię tak mocno...
To nie była tęsknota, to było takie wręcz znamie właśnie, które nie
bo
pozwalało...
Bo u mnie akurat tęsknota zupełna. Kiedy byłem dwa razy w Londynie dłuższy czas, to ciężko było z powodu tej tęsknoty.
No, ja może mam inne doświadczenie, bo moja rodzina tam żyje, więc wręcz odwrotnie. Rodzice mieli nadzieję, że ja się jakoś odnajdę w Stanach, ale może z racji też studiów, które skończyłam, bo skończyłam filologię polską, stwierdziłam, że gdybym skończyła inny kierunek, być może odnalazłabym się w Stanach. A ta filologia polska, gdziekolwiek się nie, z nią nie pokazałam, okazywało się, że perspektywa bycia nauczycielką języka polskiego w Stanach wygląda tak, że będę nauczycielką weekendy i będę uczyła dzieci, które wcale nie będą się chciały uczyć polskiego, bo to będzie dla nich jak nauka za karę w weekend, bo inne dzieci będą grały w piłkę, a one będą musiały przyjść, żeby się uczyć polskiego. I nie chciałam być taką nauczycielką właśnie niechcianego języka. Chociaż to nie jest regułą, tak? Ale takie były moje doświadczenia. I czy była to tęsknota? Wielu Amerykanów mnie pytało, kiedy się dowiadywali, jakie studia skończyłam i w ogóle, że jestem osobą wykształconą, pytali, co ty tutaj robisz? Dlaczego nie wracasz? No ja się zaczęłam nad tym zastanawiać i popatrzyłam, jak żyją Amerykanie i jakimi wartościami się kierują, jak wygląda ich życie codzienne i stwierdziłam, że ja tak nie chcę. U nas jest to szybkie życie, ale tam się żyje jeszcze bardziej zwariowanie i stwierdziłam, że jeśli już mam gdzieś zapuścić korzenie i myśleć
i
o przyszłości, to wolę w Polsce, gdzie nie będę właśnie z tym piętnem emigrantki. Bo co bym nie zrobiła i tak zawsze będę postrzegana jako emigrantka. Jak dobrze bym nie mówiła po angielsku, to piętno emigranta zawsze będzie.
Pomimo tego,
tak, a szczególnie też, że Ameryka jest takim krajem bardzo silnie zróżnicowanym kulturowo i etnicznie, ale jednak to jest takie doświadczenie, które jeśli miałam wybór, nie byłam zmuszona być tam, jeśli miałam wybór, to wolałam wrócić do Polski. I myślę, że to jest specyficzny rodzaj patriotyzmu, tak? Że my wracamy i chcemy tutaj żyć, tutaj się kształcić, tutaj wychowywać dzieci.
Nawet jeśli nam wiele rzeczy nie pasuje.
Tak. Tak, to jest wybór.
Wracając do Czesława, czyli twoim zdaniem to nie byłby przykład ojkofobii, czyli tej niechęci do rodzimej kultury? Nie.
Absolutnie. Absolutnie. To jest dla mnie przykład, jeśli ktoś nie rozumie tej piosenki, to dlatego, że po pierwsze mógł nie doświadczyć tego, czego doświadczył Mozil i ja, i może ty, bycia emigrantem, a poza tym jest to takie doświadczenie, które jest graniczne. To znaczy my musimy w pewnym momencie się określić, tak? Bo możemy być takimi nomadami, którzy całe życie czegoś poszukują i są tacy ludzie, ale jeśli ktoś poszukuje jakiejś stałości, to w pewnym momencie musimy się określić. I on się określił, że chce żyć w Polsce. I dla mnie to był ten wybór, który świadczy o jego piosence. Poza tym ta dosłowność, której się często od niego oczekuje, że powiem, że kocham cię, to mnie nie przekonuje. Jeśli ktoś powie, nie kocham cię, ale zrobi tak, że ja będę wiedziała, że on jednak mnie kocha, to mnie przekona.
Nawet Mickiewicz nie był taki dosłowny.
No właśnie.
Ale mam wrażenie, że twoja interpretacja, to co mówisz, jest bardzo zbliżona do tego, co na przykład pisał o tej piosence Piotr Szwed z serwisu Screenager, że tak, że tutaj jest i nienawiść, i czułość, i zależność, świadomość kulturowego zdeterminowania, nade mną masz władzę, pragnienie niezależności, tęsknota, chciałbym wrócić, nie mogę, wstyd, bo cię kochać nie umiem, i miłość, tu się staje patriotą. Wieloskładnikowa jest ta miłość, tak, jak się okazuje.
Tak, no, miłość nigdy nie jest prosta. Jeśli ktoś twierdzi, że miłość jest prosta, to ona jest prosta w książkach, serialach, piosenkach.
Ale jeśli kiedykolwiek raz przynajmniej kochaliśmy, to tak, wiemy, że jest inaczej.
To jest inaczej.
Dawid Podsiadło też o miłości, niechęci. O czym?
O kiczu i zwyczajności, ale takiej skrzeczącej codzienności, która jest ubarwiana różem. Więc myślę, że tutaj to zestawienie przeciętności i kiczu jest tym, co Podsiadło stara się pokazać w swojej piosence, która zresztą miała być tytułem jego całej płyty.
Szarość i róż.
Tak, szarość i róż.
Posłuchajmy.
Te poprochy, co w kieszeni, tak się wkręcą w dwójkę albo w klucz, albo gdy telefon znika, ty masz go przy uchu. Gdy pod inny dom podjeżdża autem prosto z moich snów, albo gdy leciutko małym palcem oznajomy róg. Disco pololowe od dziecka po grób, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sny dwukolorowe, to szarość i róż. Gdy nie patrzą w oczy piramidy, chcą nam wcisnąć znów, albo gdy puszczają późno w nocy głośne ubudu. Prawie w środku, a odjedzie nam bezczelnie bus, a zwłaszcza wtedy, gdy ci ważni bronią tylko swoich dóbr. Disco polowe od dziecka po skakuj na stół, dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sny dwukolorowe, to szarość i róż.
Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Kulturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku, Karolina Wierel, dzisiaj wybiera muzykę, która jest jakąś z twojej perspektywy ważną opowieścią subiektywną o Polsce. Za co sorry Polsko?
Ponieważ to jest też piosenka, która nie jest dosłowna. Też Peszek była, autorka była oskarżana o postawy antypolskie i o to, że się nie chce angażować, nie chce być patriotką, nie chce być głosem promującym to, co polskie. Ale tam jest jeden wers, który mnie przekonuje do tej piosenki, czyli...
Kasowanie biletów.
Nie. Mm. Lepiej być żywym obywatelem niż martwym bohaterem. Mm. I w kontekście także tego, co się dzisiaj dzieje za wschodnią granicą, mam takie wrażenie, że ona zyskuje nowy kontekst, ponieważ no właśnie w zależności od tego, kiedy tej piosenki słuchamy, jeśli słuchamy jej w czasach pokoju, to ona może brzmieć pacyfistycznie, tak? Ale w momencie, kiedy musimy się określić, czy będziemy walczyli, czy nie, to jest taka sytuacja, w której, no właśnie, pytanie, jakiego wyboru byśmy dokonali, tak? I ona, myślę, że tutaj jest też głosem kobiet, które muszą w pewnym momencie się określić, kim chcą być w państwie. Maria Peszek też, która ma nietypowe poglądy jak na Polkę, tak? Ona nie chce być matką Polką. Zresztą o czym mówi w swoich wywiadach. Ona prezentuje inny rodzaj kobiecości. Kobiecości, która chce być świadoma, która chce się samorealizować. I ona w ten sposób spełnia swoje zadanie względem obywateli. Będąc twórczynią, będąc głosem pewnej społeczności, która chce inaczej widzieć rzeczywistość. I myślę, że tutaj te sorry Polsko jest takim powiedzeniem, że koniec z martyrologią, która do tej pory nas określała. Teraz czas na nowy rodzaj, jeśli możemy ten mówić, patriotyzmu. Tak? Jeśli spojrzymy na samo źródło słowa patriota, to ono jest związane z demokracją i z czasami rewolucji francuskiej. Oczywiście ma dalsze korzenie antyczne, ale te czasy rewolucji francuskiej to był ten dziwny czas, kiedy właśnie trzeba było określić, kto jest patriotą, a kto nie. I patriotami byli zwolennicy rewolucji. Rewolucji, która zakładała, że wszyscy są sobie równi, ale jak wiemy, tak nie było, tak? Więc ta równość była względna. I tutaj Peszek pokazuje, że sorry Polsko jest takim wejściem w nowy etap. Tak? Odcinamy się od tej martyrologii, która zakłada, że trzeba umrzeć za kraj, żeby udowodnić swój patriotyzm, ale wchodzimy w nowy rozdział, w którym ja przez to, co robię, udowadniam, kim jestem, na ile jestem wartościową obywatelką, bo tutaj myślę, że to jest ten główny głos, który ona prezentuje. Więc te sorry Polsko jest też takim połączeniem, tak, słowa angielskiego z polską. To też jest dosyć wywrotowe. No ale myślę, że w perspektywie myślenia takiego otwartego, jeśli chodzi o perspektywę świata i jej twórczości, ona w ten sposób właśnie odcina się od tego, co było. Ona chce budować nową Polskę, która jest na pewno nie oparta na wirusie romantyzmu.
Tutaj też wspomniałem o tym kasowaniu biletów, bo zdaje się, że ona i o tym śpiewa, czyli że patriotyzm rozumie jako uczciwe kasowanie biletów w autobusach, czy też płacenie podatków, a właśnie mniej jest to ten martyrologiczny patriotyzm. Oczywiście wspomniałaś też o tym. Ciekawe, jakby zmieniła się perspektywa, gdyby, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, gdyby działania wojenne przeniosły się tutaj.
Tak. No tak, no to jest też ta perspektywa, w której pytanie, ilu patriotów rzeczywiście stanęłoby do walki. Tak? To jest ten wybór, którego trzeba by było dokonać. I w mojej opinii ci, którzy na co dzień nie nazywają się patriotami, pewnie byliby w pierwszym rzędzie walczących. A ci, którzy głośno krzyczą, być może nie zdobyliby się na taką odwagę.
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli tego sprawdzać w rzeczywistości. Maria Peszek, sorry Polsko.
Spokojna! Nareszcie spokojna! Wreszcie byłabym
Sorry Polsko i Maria Peszek, a z nami kulturoznawczyni Karolina Wierel. Wiem, że wybrałaś właściwie dwie piosenki Marii Peszek, które jakoś opowiadają o naszym kraju, ale żeby zaprezentować też innych artystów, to nie zagramy Polska A, B, C i D. A ta piosenka zwróciła twoją uwagę, bo?
Bo mówię o pragnieniu wspólnoty, której nie ma. To znaczy o właśnie podziale Polsce na kategorie i o tym, że...
Sami tego doświadczamy, kiedy tak, nieraz się mówi o nas jako Polsce B.
Oczywiście, a jeszcze jest ta C i D pewnie, która jest gdzieś w naszej świadomości, istnieje na pewno. I Polska jest pewnym wyobrażeniem, pewnym ideałem. I właśnie Peszek to udowadnia w tym swoim tekstem, że w zasadzie my żyjemy w paru regionach, które nazywamy Polską, ale one są podzielone bardziej mentalnie. Może też związane jest to z doświadczeniem historycznym, z tym, gdzie się urodziliśmy i kim jesteśmy, ale też to jest takie pragnienie wspólnoty, której nie ma. No. Jest też romantyczne, tak? Bardzo, bardzo głęboko mam wrażenie, że ma się pewien ideał wyobrażenia tego, kim powinni być Polacy, że powinni być wspólnotą, tak samo i Polki, a tej wspólnoty nie ma. Ona widzi właśnie, że budujemy podziały, które jeśli nie istnieją na mapie, to istnieją w naszych głowach. I to jest...
I to są najgłębsze.
Tak, tak. I najtrudniej z nimi walczyć, najtrudniej je pokonać, więc to jest... To jest taka piosenka właśnie, która też jest dla mnie bardzo romantyczna. Chociaż może tak nie brzmieć, jak sam cała Maria Peszek.
A tymczasem patchwork uszyty z województw i drobnych łatek powiatów. Czyli Nosowska Katarzyna.
Tak. Kasia, no, Katarzyna Nosowska to taki głos mojej młodości z zespołem Hej, ale kiedy zaczęła solową karierę, ta piosenka była dla mnie takim... pstryczkiem w nos, bo kiedy zaśpiewała o Polsce, ona tę Polskę potraktowała bardzo sensualnie, to znaczy od morza do Tatr i tutaj zanurza stopy, tam kładzie głowę na górach, to wyobraziłam właśnie sobie tę Polskę nie z perspektywy mapy, ale z perspektywy pewnej przestrzeni, która przypomina kobietę. Tak? Że to nie jest kształt na mapie, do którego się przyzwyczailiśmy, tylko ona właśnie ma ten kształt kobiety.
Jak w związku z tym nasze podejście, nasza perspektywa powinna się, czy mogłaby się zmienić do Polski, jeśli potraktujemy jako kobietę? Jak ty to widzisz?
No, myślę, że w ogóle mamy do czynienia w kulturze z takim zwrotem w stronę doceniania matriarchatu, krytyki patriarchatu. To jest cały nurt w nauce, ale także w sposobie myślenia o świecie. Mamy do czynienia z pewnymi kryzysami, tak? Z wieloma kryzysami. Jeśli mówimy o nich, to okazuje się, że moment, do którego doszliśmy, wydawałoby się, że jak to się mogło stać, że wybuchła wojna w XXI wieku, a my na nią patrzymy w telewizji i nic nie możemy z tym zrobić w zasadzie, tak? Co byśmy nie zrobili, jest to niewystarczające.
Chcesz powiedzieć, że gdyby kobiety o tym decydowały, tej wojny by nie było?
Nie wiem. Pewnie może byłoby inaczej.
Może radykalny matriarchat też by swoją wojnę wypowiedział.
Radykalny zawsze jest. Wszystko, co radykalne, nie jest przeze mnie pożądane.
Nie wiem, czy słowo matriarchat to nie jest takie równoległa odpowiedź
tak,
do patriarchatu.
Ale kwestia zmiany sposobu myślenia, który nie jest nastawiony tylko na chęć władzy i politykę prowadzoną po to, żeby udowodnić światu, jak się silnym jest i co się może zrobić. I straszenie świata dlatego, że jest się mężczyzną. Jeśli spojrzymy na historię, no to wielkich wojen nie wywoływały kobiety, chociaż podobno zawsze za nimi stoją, tak? Ale prowadzą je mężczyźni. I perspektywa zmiany w myśleniu o takiej sprawczości zakłada, że powinniśmy wziąć pod uwagę także historię pisaną przez kobiety i opowiadaną przez kobiety, jak się ona zmienia. No tak, her story, tak, tak. To jest, myślę, też taki głos, który widać w tych moich piosenkach, bo są mężczyźni i kobiety, ale myślę, że te piosenki, które skomponowały kobiety, napisały kobiety, właśnie pokazują tę Polskę z perspektywy takiej czułej obserwatorki, która nie godzi się na ten świat. Ona widzi, że on się rozpada i nic z tym w zasadzie nie może zrobić. Może tylko krzyczeć jak Maria Peszek albo położyć się i patrzeć jak Kasia Nosowska z pewnej perspektywy i widzieć no właśnie pewną tkaninę, którą jest Polska, utkaną z różnorodności. I to jest, myślę, wartością też tej piosenki, bardzo krótkiej, ale ona jest pewnym wyobrażeniem wspólnoty właśnie, której nie ma, znowu tutaj o tym mówię, ale to jest pewien ideał, który się przewija w tych utworach. Takie poczucie, żeby z tych różnych nitek jednak upleść jakąś całość.
Ten patchwork.
Tak, i ona będzie piękna przez to, że jest właśnie różna.
Mm. I to jest ta Polska jako kobieta. Posłuchajmy. Katarzyna Nosowska, Polska jako kobieta, właśnie taka rozpięta od morza po Tatry, i tak też mi się skojarzył ten utwór z powieścią Ziemowita Szczerka, Siódemka, gdzie ta droga krajowa numer 7 też prowadzi z morza do Tatr, czy też w drugą stronę z Tatr do morza, z gór do Bałtyku, i że on to traktuje jako kręgosłup Polski w gruncie rzeczy, który trzyma to wszystko, a z drugiej strony właśnie może to jest podział na Polskę A i B, C i D. Kto tam wie?
Kto wie? Myślę, że to wyobrażenie Polski jako kobiety jest też bardzo silnie ugruntowane w historii literatury i poezji, takie utożsamianie też Polski z wyobrażeniem kobiety walczącej, ta kobieta na rewolucji na barykadach. Więc ten tutaj jest to niebezpieczeństwo takiego mesjanizmu, który wiążemy z kobiecością i z tą matką Polką, która ma bronić ojczyzny, która ma ginąć za nią, która ma rodzić kolejnych żołnierzy. Ale to jest też takie doświadczenie kobiecości, które stawia na czułość, stawia na doświadczenie właśnie empatyczne, a nie racjonalne. I to jest ten inny sposób poznawania świata i doświadczenia tego, czym może być owa polskość. Bo to nie jest tylko i wyłącznie mówienie o tym, że w kraju mamy czuć się bezpiecznie. To jest także pytanie o tym, jak my to poczucie bezpieczeństwa odczuwamy na co dzień, będąc w naszej rodzinie, będąc w pracy. Na ile czujemy się u siebie, na ile czujemy się akceptowani tym, kim jesteśmy. I taka potrzeba wrażliwości powinna być rozwijana, powinna być taką nową kompetencją kulturową rozwijaną w społeczeństwie. I o tym mówią właśnie kulturoznawcy, ale nie tylko, w ogóle ludzie nauki, którzy idą z nurtem tak zwanej nowej humanistyki, że patriarchat już był, może teraz spróbujmy czegoś nowego. Nie wiem, czy to musi być matriarchat, o którym mówiłam. Musi to być na pewno zmiana sposobu myślenia o świecie, który właśnie stawia na empatię, stawia na czułość, wrażliwość i te kompetencje, które nie są tylko i wyłącznie racjonalne.
Tak? I dopuszcza inne głosy, tak?
Tak, tak. I myślę o tej różnorodności, tak, że słuchamy tych, którzy, nie tylko tych, którzy najgłośniej krzyczą, ale także tych, którzy milczą, bo oni też chcą coś powiedzieć przez swoje milczenie. Tak, więc tutaj i dostrzeżenie także tych, którzy milczą, właśnie jest taką kompetencją, taką kobiecością, która właśnie zwraca uwagę często na to, na co inni nie zwracają uwagi. Znaczy inni, mam tutaj na myśli mężczyzn, tak? Ale też tych, którzy idą tym nurtem myślenia o Polsce jako pewnym konstrukcie, który ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Ale to nie tylko to, bo ta Polska to nie jest wyobrażenie na mapie, ale to jest nasze życie codzienne. To jest to, że idziemy do sklepu i kupujemy chleb, który lubimy, masło, którym smarujemy ten chleb, że pijemy mleko, które nam smakuje, tak? To jest to doświadczenie właśnie, którego też doświadczyłam jako emigrantka, czego mi brakowało polskiego chleba. Tak? Bo ten nawet najlepszy chleb włoski to nie był ten polski. Tak, więc tu jest ten, ta polskość, której doświadczamy na co dzień, tak? Że wychodząc, może nikt się do mnie nie uśmiecha jak w Stanach i nie mówi hello, ale wiem, że jak się odezwę, to ktoś mnie zrozumie, tak? I będzie wiedział czego chce i co chce mu przekazać.
I może poda ten polski chleb z masłem. Tak. Tymczasem, kiedy porównujemy Polskę do kobiety, mam jeszcze jeden utwór właśnie o tym. Prawdaż. Nie pytaj o Polskę, tak. Grzegorz Ciechowski.
Tak, to jest taka piosenka, którą pamiętam z dzieciństwa. Jeszcze słuchałam jej w programie trzecim Polskiego Radia. I na której się wychowałam w zasadzie. To właśnie utożsamienie takie bardzo zmysłowe, sensualne polskiej kobiety i mężczyzny, który jej pragnie, ale jednocześnie nie może z nią być, bo ona cały czas wymyka mu się z rąk, jest takim doświadczeniem, które też ukształtowało moje myślenie o tym, czym jest ojczyzna, bo nigdy nie będziemy w stanie określić, co to znaczy być Polakiem. To znaczy być nim na co dzień. Co to znaczy być Polką? No właśnie wybierać, kiedy mam wybór, to wybierać to, co sprawia, że czuję się u siebie.
Tak? Nie pytaj o Polskę, to nie będzie w oryginale akurat, czyli to nie będzie wspomnienie z twojego dzieciństwa, tylko w interpretacji z Połkwat Jabłoni i Kuby Kawalca. Słuchamy.
To nie karnawał, ale tańczyć chcę. Będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią,
nie pytaj,
dlaczego z inną nie,
nie pytaj,
dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc,
nie pytaj,
co ciągle widzę w niej,
nie pytaj,
dlaczego w innej nie,
nie pytaj,
dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Zasypiać w niej i budzić się.
Nie pytaj,
kulturoznawczynią z Uniwersytetu w Białymstoku, Karoliną Wierel. Rozmawiamy o Polsce poprzez muzykę, dwa dni przed Świętem Niepodległości. I okazuje się, że sporo jest, mam wrażenie, utworów, które używają tego, tej formy apostrofy, czyli tak, sorry Polsko, Litwojczyzna moja, to akurat może nie, chociaż też było śpiewane przecież, nie gniewaj się na mnie Polsko, do tego zmierzam, czyli właśnie w formie apostrofy, zwracamy się bezpośrednio do niej. Po co, jak sądzisz, po co tak twórcy, artyści, piosenkarze, literaci tak bezpośrednio do niej kierują swoje słowa?
To będzie wzniosłe, co powiem, no ale to jest taka... Taka strategia mówienia do mamy, nie gniewaj się mamo za to, co robię, może nie wszystko ci się może podobać,
ale
żeby dorosnąć, muszę trochę nabroić, tak, bo wtedy dopiero zrozumiem, co jest dobre, a co złe. Też to jest taka relacja, która jest zawsze trudna, rodzić dziecko, to nigdy nie jest proste. I myślę, że właśnie czy to w relacjach rodzinnych, czy też w relacji obywatel-kraj, to nigdy nie jest proste. Znaczy, jeśli nam się tak wydaje, to możemy być postawieni w takiej sytuacji, kiedy będziemy musieli dokonać wyboru. Nie tylko, czy wracam do Polski, czy zostaję za granicą, ale właśnie, czy w sytuacji zagrożenia będę w stanie zmobilizować się do tego, żeby na przykład zrezygnować ze światła albo z ogrzewania, tak? Jeśli będzie taka konieczność. A to są takie wybory, przed którymi oby nie, ale jednak możemy stanąć.
A Kijów tego doświadcza teraz
No właśnie. Więc to są takie wybory, których pewnie inni doświadczają. My to mamy za sobą, tak? Jako naród. Ale myślę, że tutaj też ta relacja Polska jako matka, a obywatele jako dzieci jest też taką relacją, która pokazuje, że te dzieci mogą broić, a i tak kraj przyjmie je, bo to tak jest z rodzicami, tak, że my możemy sobie emigrować, jeździć po świecie, ale jeśli wracamy, no to cieszą się inni, że wróciliśmy i że przynosimy ze sobą ten świat, który zobaczyliśmy i dzięki temu się rozwijamy. To jest też ta perspektywa właśnie, kiedy wyjeżdżam i wracam i nigdy nie jestem tym samym człowiekiem. Zawsze coś się we mnie zmienia. Nawet jeśli ten wyjazd nie jest za granicę, ale na przykład do innego miasta albo do innej miejscowości, to ja za każdym razem musimy sobie uświadomić, że ta zmiana perspektywy geograficznej zmienia także w nas coś zawsze. My nie jesteśmy nigdy tymi samymi ludźmi. Więc nawet nie tylko jeśli chodzi o emigrację z kraju, ale jeśli jeździmy po Polsce i jej doświadczamy, tak, to jest to takie poznawanie tej różnorodności. Widzimy, że na przykład historii Kaszubów w ogóle nie znamy. Tak? Ona jest nam przybliżana przez jakiś tekst kultury, ale ja poznałam Kaszubkę, jak ona zaczęła mi opowiadać o historii miejsca, w którym się wychowała, i jak ona dorastała, była w moim wieku. Okazuje się, że to było zupełnie inne doświadczenie i może bardziej egzotyczne niż owo Podlasie, na którym ja się wychowałam. Tak?
To ciekawe, że znowu wprowadziłaś figurę kobiety, bo wcześniej Polska jako kobieta, teraz wspomniałaś o matce.
Tak.
Polska jako matka. Nie gniewaj się na mnie, Polsko.
Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Ciebie, co słychać, opowiadaj.
Sztywny Balazji, Nie gniewaj się na mnie Polsko i dwie opinie na temat tego utworu. Pan Wiktor. To były czasy komuny, miałem 16 lat, 13 grudnia, stan wojenny. Pomagałem uciekać starszym ludziom do kościoła, gdy goniło nas ZOMO. Bo klip do tego utworu to przecież odnosi się do stanu wojennego. ZOMO i ORMO. Niestety zimą zgubiłem buta, chodziłem w siostry kozaczkach, a nas była piątka w domu. Dzieci, mama kochana tylko tak mogła pomóc. Nie było nic, aby kupić najgorsze. Dzieci śmiały się, że nie mam, że mam babskie buty. Bardzo to bolało. Jeszcze pani Alicja, rocznik 70. Pamiętam te czasy, bunt mojego pokolenia, wspaniałe teksty i Pogo w Jarocinie, Gorzowie, Brodnicy, Sztywny Palazji, Kult, Róże Europy, T-Love. Wychowywałem się na tej muzyce, ona mnie ukształtowała i w głębi duszy jestem dalej tą zbuntowaną nastolatką, pomimo że mam 52 lata. Wszystkie te teksty są nadal aktualne. Szkoda, że ci, co wtedy walczyli o wolną Polskę, dziś nam tę wolność odebrali. Wyjechałam dawno temu za granicę. Więc ten utwór też dużo i dzisiaj emocji budzi. Karolina Wieral, kulturoznawczyni z nami. Czy ty też, kiedy słuchasz tego utworu, wspominasz czasy stanu wojennego?
Ja się wtedy urodziłam, więc ja jestem rocznikiem właśnie stanu wojennego, ale znam opowieści o tym czasie i myślę, że to ukształtowało też moje myślenie o Polsce jako właśnie takiej wartości, o którą trzeba walczyć. Że to nigdy nie jest nam dane, raz na zawsze, tak, cytując. Ale to jest takie ciągłe stawanie się w tej relacji ja i pewne wybory, których muszę dokonywać codziennie, jeśli chodzi o kwestię tego, co myślę o świecie, który mnie otacza, z perspektywy tego nie tylko, co jest dobre dla wspólnoty, ale co jest dobre dla czasu, w którym jestem, tak? W tym co kształtuje właśnie moje relacje z otoczeniem. Jest taka perspektywa pewnej wspólnoty, która jest ponadnarodowa. To znaczy dla humanisty chyba większą wartością jest sam człowiek, a nie to, czy jest Polakiem, Amerykaninem czy Ukraińcem. To jest pewne myślenie o humanistyce. Jeśli mówimy o humanistyce, to ona się opiera na przeświadczeniu, że wszyscy jesteśmy ludźmi, to nas łączy, a nie podziały geograficzne i polityczne. Bo jest pewien poziom wspólnoty, do którego dążymy.
Karolina Wierel, kulturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzisiaj wybierała muzykę, która jakoś opowiada o Polsce. Czego nie zdążyliśmy zagrać? Chłopców z placu broni. I jeszcze czego?
Kazika.
I Kultu Kazika. No przecież tak, to jest oczywista rzecz. Natomiast na koniec utwór, który jest trochę klamrą, bo zaczęliśmy od emigranta, który wrócił do Polski, Czesława Mozilla. A tymczasem Kapitan Polska i Laocze. To też taki...
No tak, to taka przewrotna opowieść o tym, że my mamy swojego bohatera. Amerykanie mają Kapitana Amerykę, a my mamy Kapitana Polskę, który właśnie ratuje świat, na który inni nie chcą patrzeć, bo w tekście pojawia się Tutsi i Hutu, czyli też takie krwawe wydarzenia, no, kiedy świat, podobnie jak na Ukrainę, teraz patrzy z perspektywy telewizorów, nikt nic nie robi. Znaczy, jeśli robi, to my o tym nie wiemy, albo robi ciągle za mało, tak, bo ta wojna się nie kończy. No i to jest taka opowieść właśnie o tym kapitanie Polsce, który może by był super bohaterem, ale ciągle mu coś nie wychodzi. Tak? Chciałby coś zmienić, ale no właśnie brakuje tego cudu, który by sprawił, że on miałby tą moc sprawczą. To jest, myślę, też taki kompleks polskości, w której my lubimy mówić o tym, co byśmy chcieli zmienić, ale niewiele robimy często, albo robimy ciągle za mało, tak, żeby się zjednoczyć na przykład, żeby umieć ze sobą rozmawiać, żeby wysłuchać drugiego człowieka i chcieć go zrozumieć. Nie musimy się z nim zgadzać, ale powinniśmy być otwarci na to, co chcę powiedzieć. I ten Kapitan Polska to właśnie taka personalizacja tych niespełnionych marzeń o tym, co mogłoby być, ale nie jest.
Kapitan Polska jako epilog w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kapitan Polska, kapitan. pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem